Witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu. Jest to odcinek 90 z niedzieli 27 października 2024 roku. Z tej strony kwadrat, a z drugiej strony jak zawsze...
Jak zawsze Squall, dobry wieczór, witam Państwa serdecznie.
Witam. No to przejdźmy do patronów, którzy nas wspierają w Hall of Fame. I są to...
Są to, jak zwykle, Animowicz, Bysiek, Pani Szerenka, Little Ghost, Cencior, Damian D. i Jacek S. I jeszcze w tym miejscu chciałbym podziękować Damianowi D. za zwiększenie progu. Jest nam bardzo miło, dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy. Pamiętajcie, że możecie właśnie nas wspierać na Patronite. I pamiętajcie też, że bardzo ładnie nas się wspiera, po prostu polecając nasze odcinki innym, może zainteresowanym słuchaczom. Przejdźmy dalej, gdzie w bibliotece ja w tym tygodniu czytałem Berserka, który wrócił po długiej przerwie. Jest to odcinek 377 i niestety widać znaczący spadek jakości rysunków. Niestety Studio Gaga nie jest samym Miurą i widać, że nie zawsze radzi sobie z tworzeniem tej serii. I zdecydowanie zarówno rozkład paneli, jak i sama jakość rysunków jest dużo niższa niż być powinna. Jakby sam odcinek specjalnie też nie pcha serii do przodu, więc no, czuć po prostu brak autora i czuć, że powiem szczerze, jakby Berserk stracił na jakości po śmierci.
No ja się boję, w sensie nie chcę zakładać najgorszego, bo nie wiem, pewnie nie mam powodu. Ale boję się, żeby to samo nie dosięgło Dragon Balla, ale no wiadomo o co chodzi, jak prawa do marki ma ktoś inny niż właściciel, tutaj z powodów wiadomych, no to różnie to bywa.
No w Dragon Ballu to i tak już jakoś troszeczkę nie była najwyższa od dłuższego czasu, więc no nie powiem, żeby to się dużo zmieniło, mam wrażenie, w tej kwestii. Myślę, że będzie bardzo podobnie jak było. No. Ty z kolei jeszcze widzę kolejną jedynkę, tym razem z Iron Manem. Która wyszła?
W minioną środę wyszedł Iron Man 1, czyli oczywiście początek całkiem nowej serii z Tonym Starkiem. I teraz tak, postaram się pokrótce, ale przy okazji pokrótce wytłumaczę, czemu mi się nie podobało. To powiem tak, to może być zeszyt, który będzie, zeszyt i seria zresztą, która będzie albo lubiana, albo nie. To będzie bardzo mocna polaryzacja z tego powodu, że ten Tony Stark, którego tu mamy, to nie jest ten Tony Stark, którego wszyscy znają. To znaczy, ja powiem tak, ja w ogóle nie jestem jakimś wielkim fanem Starka, czy to w komiksach, czy to w MCU, czy w ogóle gdziekolwiek. Bo to jest kawał buca, dziada i prostaka, mimo wszystko. I tutaj zrobiono go kompletnie inaczej, niż go wszyscy znają. I to może zabrzmieć jakiś totalny paradoks w moich ustach, ale...
To jest jakiś bardziej steampunkowy.
To ja już wolę tego Starka, który był zawsze, niż tego Starka, którego mam tutaj, bo to jest... kompletnie inna wersja tej postaci, mimo tego, że to jest to główny continuity, to znaczy to jest ten Tony Stark, ten 616, tylko zachowuje się kompletnie inaczej niż ten Tony Stark, którego znamy. Więc nie podoba mi się to z tego powodu, bo jak już mam czegoś nie lubić, to już wolę nie lubić za to, czym jest, niż za to, czym nie jest, jeśli wiesz, o co mi chodzi.
Okay.
A kolejna sprawa to... Trochę przykro mi się zrobiło, bo tutaj za scenariusz był odpowiedzialny Spencer Ackerman, czyli człowiek, który dostał nagrodę Pulitzera, ale jak się okazuje, dziennikarstwo, pisanie scenariuszy to jest kompletnie dwie różne rzeczy.
Okej. Okay. No, ogólnie wiesz, książki, a komiksy, czy jakieś, wiesz, jakby różnego rodzaju, różne media są różne, co nie? To, że umiesz pisać w jednym, nie znaczy, że świetnie sobie poradzisz w drugim. I na przykład komiksy są dość specyficzne i wymagają wielu innych rzeczy niż na przykład powieść, co nie? Więc...
No, ja zdaję sobie sprawę z tego.
No ogólnie to jakby nie jestem specjalnie zdziwiony, że jakby ta tranzycja nie przyszła jakoś tutaj za dobrze.
Ja, wiesz, ja rozumiem z perspektywy studia, że zatrudnienie kogoś z jakimś tam zapleczem pisarskim, jakkolwiek, no w tym wypadku... publicystycznym, czy tam jakimś tam innym dziennikarskim, no takim, znaczy ja rozumiem, że człowiek umie pisać, tylko trochę inny gatunek rzeczy, które pisać można, niż komiks w tym wypadku.
Co ja ci poradzę? Jest
no nic,
jak jest.
No. Dlatego powiedziałem, że wiesz, to może być zawód tylko i wyłącznie z mojej perspektywy, bo dla kogoś to może być coś kompletnie fajnego na przykład, tak?
No. No dobrze, wiesz, to ja nie będę zadawał za dużo pytań na ten temat, bo najzwyczajniej w świecie po prostu może nie być po prostu najlepiej.
No tak, to jeszcze tylko szybko dorzucę, że okładka jest bardzo steampunkowa, ale to nie jest steampunk.
No właśnie, chciałem się zapytać, bo patrzę na tą okładkę, jest bardzo steampunkowy ten Tony Stark na niej.
Ale co warto dodać, że przez to wygląda jak Robert Downey Jr.
No, no jest młodszy dużo w tej wersji, mi się wydaje.
No trochę tak, no wiadomo, że w komiksach postaci trzeba odmładzać, ewentualnie robić je wiecznie żywe.
No dobrze, to przejdźmy dalej. Ja nie będę tutaj dopytywał, wiesz, ale w sumie ci się po prostu nie podoba scenariusz, czy jest coś jeszcze, co nie gra
do
końca?
Znaczy, nie podoba mi się głównie fakt, że Stark to nie jest ten Stark, którego ja znam i nie lubię, a tutaj mam kompletnie inną osobowość Starka i nie lubię go za to, że nie jest taki, jak powinien być.
Okej. Czyli po prostu
głupie to jest, ja wiem.
Kompletnie inną osobowość, jest inną postacią.
Można tak powiedzieć.
Gryzie się to z przeszłością postaci.
Trochę tak, mi się gryzie oczywiście, tak? Mówię, wiesz, personalnie to mówię, nie mówię tego jakoś tam obiektywnie. Zresztą ciężko wyrazić obiektywnie własne zdanie. No nie jest po prostu tym, co ja znam.
Okej.
I tyle.
No dobrze. Za to po drugiej stronie płotu DC przywraca inicjatywę, którą zamknęło dobrych parę lat temu i mianowicie jest to inicjatywa wydawnicza Vertigo, która w tej chwili powraca, której ramach DC wydaje komiksy nie superbohaterskie, komiksy, do których prawa, jeżeli chodzi o postacie i historie, zostają przy autorach, więc to jest taka różnica. Więc Vertigo wraca z nowym logo, z tym DC Bullet jeszcze w samym logo, więc jest to interesujące i pokazuje też, że może wydawca w tej chwili nie jest za silny i zwyczajnie potrzebuje naprawdę, naprawdę dużo nowej krwi i rzeczywiście bardzo dobrych autorów. No.
Nie wiem, co mam ci powiedzieć, szczerze. Jakby nie bardzo mnie to interesuje. Ja już mówiłem od jakiegoś czasu, że ja skończyłem swoją przygodę z DC po tym całym arku The Batman Who Laughs i po tych alternatywnych wersjach Batmana, które były oparte na konkretnych tych członkach Ligi Sprawiedliwości. I od tamtej pory to raczej tak, no nie śledzę.
Wiesz, to ja nie jestem
jak
w ogóle...
Już to ewentualnie latarnie.
Ja w ogóle nie jestem fanem tego... Wiesz, ten scenarzysta Snyder, co tam zajął się Batmanem, co nie? To poza tymi pierwszymi arkami z Batmanem, to ja uważam, że późniejsze są rzeczy o wiele bardziej przekombinowane, niż być powinny. Stąd nie jestem w rzeczywistości fanem Batmana po New 52 i po tym Rebirth i tak dalej, więc...
Ja to w ogóle nie jestem fanem New 52,
no,
szczerze mówiąc.
Więc ja bym to zostawił ogólnie i wiesz co, jestem zdania, że tak. To, że przywracają Vertigo, to jest dobre, bo oni w najzwyczajniej świecie będą mieli, wiesz, jakby ciekawsze pozycje, jeżeli się tym zajmą. Inna sprawa, że nie ufałbym tak samo DC, jak nie ufam do tej pory, bo to, że dają ten znaczek Vertigo, to jest jedno, a to jak naprawdę będą te kontrakty wyglądały, to już inna sprawa i bałbym się, że skończy się to jak z kontraktami na Watchmenów, których do tej pory, wiesz, tam ten, no, autor żałuje, co nie? Że podpisał umowę na Watchmenów, bo no powiem szczerze, różne kruczki prawne oni potrafią wykorzystywać po to, żeby później te książki nie trafiały sprawami tam, gdzie trafić powinny, tylko zostały jednak przy DC. I wiesz, do tej pory Alan Moore za każdym razem się wypowiada dość niepochlebnie na temat strony biznesowej ludzi z dużych wydawnictw, nie tylko z DC, ale we wszystkich dużych wydawnictw komiksowych, bo powiedzmy szczerze, dość mocno zrobili go w konia, więc powiedziałbym, że zastanowiłbym się dwa razy, zanim podpiszę z nimi umowę.
To znaczy, to jest jedna rzecz, a druga, to ciężko jest zekranizować dzieło Alana Moore'a tak, żeby on sam był zadowolony z tego.
Ale tu wiesz, tu nie chodzi o ekranizację, bo są rzeczy, które po prostu się nie da zekranizować dobrze, jak na przykład ostatnio zacząłem oglądać tą Crisis on Infinite Earth od DC, co nie?
Ja wiem, tam są, to jest chyba dwuczęściowe na maksie to jest u nas.
Trzyczęściowe,
no.
Tam na maksie są dwie części, w tej chwili trzeciej jeszcze nie ma. Ale to jest słaba adaptacja, ale nie ma o adaptacjach tutaj mowa, tylko o tym, jak najzwyczajniej w świecie umowy, które są podpisywane z wydawcą, potrafią być zmanipulowane, bo mogą być zależne od tego, czy coś wychodzi z druku, czy nie, bo w przypadku Alana Moore'a było po prostu zrobione tak, że jak skończy się druk Watchmenów, to prawa wracają w 100% do niego. Problem był taki, że DC robiło non-stop dodruk i te prawa nie mają szans po prostu wrócić do Alana Moore'a.
No, rozumiem to.
Dobrze. Marvel Comics z kolei też ma jakąś swoją inicjatywę, o której ty więcej będziesz wiedział z kolei.
To znaczy Marvel Comics zapowiedziało, że będą wprowadzać tak zwaną nową inicjatywę, która nazywać się będzie Marvel Premier Collection. I w sumie nie powiedziałbym, żeby nazwa miała coś wspólnego z tym, co to ma robić, bo w ramach tej kolekcji pojawiać się w sprzedaży będą w takich zbiorach, takich wielkich tomach. Będą się, to cała ta kolekcja skupi się na najważniejszych i najbardziej prestiżowych opowieściach tworzonych przez gwiazdy w świecie komiksu.
Okay.
I seria ta ruszy dopiero w roku 2025. Zapewne dostaniemy tam po raz 88 chociażby ostatnie łowy Cravena na przykład.
Okay.
Albo takie bardziej popularne po prostu jakieś tam opowieści od Marvela.
To mi się zawsze kojarzy z tymi kolekcjami Hatchet i tak dalej.
No tak, tak. Ląduje. Ja na przykład jestem właścicielem jednej takiej kolekcji całej, w całości. Jestem właścicielem całej kolekcji superbohaterowie Marvela, tam chyba tych tomów było ze 120 z hakiem. Mam całą i powiem ci tak, no z jednej strony fajnie, że coś tam robią, ale z drugiej strony to już było, gdzieś nazywała wielka kolekcja komiksów Marvela i to było dosłownie to, ale dobra, okej. Okay. To znaczy, kurde, ocenię jak to tak naprawdę, jak to już wyjdzie w przyszłym roku, bo teraz sobie mogę gdybać. Nie chcę mówić, że to jest złe, nie chcę mówić, że to jest dobre. Myślę, że to jest pomysł jak każdy inny, bo jak pieniądze zarabiać trzeba na reprincie po raz 143 tego samego komiksu. Każdy to robił, robić to będą też w przyszłości długo po nas. No zobaczymy. Mam nadzieję, że chociaż to będzie jakoś ładnie wydane, albo będą jakieś fajne reprinty po prostu.
Kwestia jest tego taka, że u nas te rzeczy były raz reprintowane przez Egmont, dwa reprintowane w różnych kolekcjach takich zbiorczych, nie tylko przez Egmont, ale przez różne takie, wiesz, gazetkowe wydawnictwa.
Znaczy, no to ja wiem, że tu chodzi ci o TM Semik z lat 90.
Nawet,
ja
wiesz, jakby nawet nie chodzi o TM Semik, ale tak jak wiesz, ten Hatchet, co nie, to nie jest jakby jakieś duże wydawnictwo nasze, polskie, rodzime, które w dodatku ma zazwyczaj dużo bardziej paździerzowe tłumaczenia i paździerzowe fonty u siebie.
No tak.
Wiesz, to się spodziewam, że to jest, wiesz, głównie z myślą o rynek, na rynek amerykański, gdzie może tych reprintów w tej chwili nie ma najzwyczajniej w świecie i wtedy to ma sens. To zapewne także u nas pojawi się w ramach Egmontu jako jakiś tam reprint, jako jakaś nowa kolekcja, co nie?
Znaczy, no nie powiedziałbym, że jakoś będę mocno czekał, ale ja sobie zdaję sprawę z tego, że jakieś wydawnictwo podłapie to oczywiście i wyda, bo to są łatwe pieniądze po prostu.
No, dokładnie. Dobrze, dalej też Marvel kombinuje z tym, żeby kolejną historię z Daredevilem zrobić w stylu Old Man Logan.
Tak? Dokładnie tak.
Więc to tyle w sumie na ten temat, nie będziemy się tutaj rozwodzić, bo...
To znaczy, ja tylko powiem, że to zostało zapowiedziane, To chyba w przyszłym roku, no. Jeśli się nie mylę, wyląduje chyba w styczniu. Musiałbym sprawdzić, nieistotne. W każdym razie niedługo pokazano kadry. Wygląda całkiem nieźle, ta kreska jest całkiem w porządku. A cała ta opowieść nazywać się będzie Daredevil A Cold Day in Hell, czyli zimny dzień w piekle. Ciekawy. To znaczy, rozumiem nawiązanie, bo Diablo's Hell's Kitchen, tak? No to wow, no nic nowego. Ale ciekawe. Wygląda ładnie, czy czekam jakoś mocno i tuptam nóżkami? Nie. Czy jestem ogólnie zainteresowany? Tak. Zobaczymy w przyszłym roku, jak to już wyjdzie.
No, dokładnie. Oprócz tego znamy mniej więcej datę już nowego Wiedźmina, który tak jakby słowami Sapkowskiego gdzieś tam został zapowiedziany na 1 grudnia tego roku.
Tak, no i zaraz 22 listopada mamy dostać tak. te ekskluzywne fragmenty, które się w nowej fantastyce pojawią.
Tak więc nowy Wiedźmin bardzo szybko, wiesz, tak trochę dziwi mnie jednak brak takiej jakby ofensywy ze strony wydawnictwa, które jakoś specjalnie bardzo tego nie reklamuje, tylko dowiadujemy się w sumie od samego autora o tym, że coś tam będzie, że tutaj będzie w nowej fantastyce i tak dalej. I wiesz, tak trochę cicho ogólnie. Tak swoim drogą, nowa fantastyka jest przez Pruszyńskiego wydawana.
Okej. Okay. No. Z tą kampanią marketingową to faktycznie jest tak na razie trochę cienko, bo jesteśmy miesiąc przed premierą, bo zaraz w piątek mamy 1 listopada. I jest cisza. Supernowa, która zazwyczaj Sapkowskiego wydawała, no to tak jakby milczy, tu nie ma za wiele powiedziane. No nie wiem, może przez ten najbliższy miesiąc faktycznie tak będzie, że oni od tego pierwszego, czy tam od drugiego, bo pierwsze to święto, od drugiego ruszą i zobaczymy. A jak nie, to trochę dziwne. Trochę jestem nastawiony tak ambiwalentnie do rzeczy, które nie są promowane, bo zazwyczaj oznacza to tylko jedno, przynajmniej w świecie kina, czy w ogóle gdziekolwiek, że jak coś się nie promuje, w sensie nie jest promowane, to wiadomo, jakie to będzie. Chyba, że to jest naprawdę jakieś uber zajebiste i to ma być niespodzianka dla wszystkich, że jak czytasz, to się wgniecie w fotel po prostu.
No właśnie.
Ale to jest rzadko taka sytuacja.
Bardzo dziwna sytuacja ze względu na to, że też jest to jeden z najbardziej poczytnych jednak autorów w polskiej fantastyce.
No tak, no i poza tym wiadomo, że te gry też promowały tego Sapkowskiego.
Tak.
No i to jakby to już nie od dzisiaj się mówi, że każdy tam czytelnik czeka na tego nowego Wiedźmina, bo kogo by nie zapytać, to zawsze było, że o, ja to bym poczytał jakiegoś nowego Wiedźmina. No to fajnie, no to jak już mamy tego nowego Wiedźmina, to nikt go nie promuje.
Tak, co jest właśnie bardzo zagadkowe, no ale zobaczymy, miejmy nadzieję po prostu, że pan Andrzej jest w formie i nowa książka będzie dobra, ale za zagadkowe jest, że tej promocji nie ma. No dobrze. Yep. Przejdźmy do sali kinowej, gdzie może zaczniemy od The Legend of Vox Machina, które zakończyło trzeci sezon. I ta końcówka była już taka niezła. O ile w sumie ten środek gdzieś tak moim zdaniem się trochę tak sam sobie, powiem szczerze, ugotował, bo tam było pewnych wątków za dużo, to już końcówka była w miarę przyzwoita i się to oglądało dobrze, miała dobrą animację, była na temat przede wszystkim i było to całkiem sensowne i nie męczyło tak jak parę odcinków w środku, moim zdaniem.
To znaczy, to ja bym w ogóle po tym trzecim sezonie powiedział, że to zostało podzielone na dwa party, to znaczy pierwsze 6 odcinków wstępu i 6 odcinków finału, tak na dobrą sprawę,
tak,
szczerze
dokładnie.
Mówiąc to było.
Tak, i te drugie 6 odcinków było lepsze jak te pierwsze 6 odcinków zdecydowanie.
To akurat jest prawda, w sensie no nie chcę mówić, że był jakiś uber mega spadek formy, bo mi się podobało mimo wszystko. Ja wiem, że dla niektórych wątki romansowe mogą być nieciekawe. Ja mimo wszystko lubię, jak postaci są rozwijane, także jest to fajne. Ale dobra, już mówiąc o tych ostatnich odcinkach, podobało mi się. Podobało mi się, bo były emocje, bo była duża stawka i w końcu było czuć, że to nie jest jakieś tam lokalne zagrożenie, jakieś pitu-pitu. Że tam ewentualnie ktoś komu zabierze miasto i na tym się skończy. Tylko faktycznie mieliśmy tutaj takie zagrożenie, nie chcę powiedzieć, że wszechświatowe, no bo nie, tylko no takie powiedzmy, nie wiem, kontynentalne, jakby jakkolwiek by to nie brzmiało. Bo faktycznie smoki to jest coś, co może, wiesz, narobić smrodu, że tak powiem, sporej rzeszy mieszkańców świata tego czy tamtego. Podobało mi się, jak najbardziej, i bardzo mi się podoba, że te wątki bohaterów dalej są rozwijane też. Bo nie chcę tu nikomu spoilerować, ale tam zostały po prostu na łamach tych ostatnich odcinków podjęte pewne decyzje przez bohaterów, które będą miały dalekosiężne skutki.
Tak, no ja wiesz co, dla mnie to nie był akurat najmocniejszy sezon tego serialu. Właśnie miał właśnie głównie problem z nagromadzeniem tych wątków romansowych w sumie w jednym odcinku czy w dwóch odcinkach i w dodatku one nie były najlepiej rozegrane, bo właśnie były bardzo podobne do siebie i miały podobne problemy, jeżeli chodzi o te wątki romansowe, wiesz. Stąd jakby jak taka powtórka, jak masz dwa wątki, które są bardzo podobne do siebie i w sumie w podobny sposób się rozgrywają, w pewnym momencie to się robi bardzo męczące, szczególnie, że to nie było rozłożone na jakiś dłuższy okres czasu, tylko właśnie tak bardzo skondensowane w paru odcinkach. Dobrze wypadły faktycznie te momenty, kiedy już była walka, kiedy była akcja, kiedy ten serial trochę się oderwał jednak od tego jakby próby w rzeczywistości rozwoju postaci, bo w rzeczywistości to też nie jest kwestia tego, że postaci naprawdę idą do przodu. One w rzeczywistości dreptają w miejscu i w rzeczywistości powtarzane są cały czas te same wątki, które gdzieś tak od drugiego sezonu się zaczęły. I w rzeczywistości to się robi męczące, bo one, wiesz, to jest próba jakaś rozwoju postaci, ale ona nie jest udana. Problemem, tak jak wiemy, jest to, że to jest jakby historia, która rozgrywała się gdzieś tam na sesji RPG i może z tego wynikają jakby różne niedostatki. Wiemy też, że kolejny sezon ominie jeden cały wątek fabularny.
To znaczy, na to wygląda, bo nie ma oficjalnej zapowiedzi, to nie jest, nie ma, albo inaczej. To, co teraz omawiamy, to nie zostało gdzieś puszczone do sieci, nie ma żadnego artykułu na ten temat. To jest raczej dla ludzi, którzy oglądali kampanię Critical Role, kiedy jeszcze ogrywali sobie tą Vox Machinę. I cała ta kampania podzielona była na 5 arków fabularnych, no to Chroma Conclave, czyli te smoki, to był ark 3. Potem był ark 4, tak zwany Tarion Darrington, czyli to był jeden z członków Vox Machiny, zanim oni byli tacy, wiesz, popularni, nie?
Mhm.
I ono się, ten ark kręcił się wokół niego.
A.
Ale to personalnie nie był jakiś dla mnie ten ark ważny, ja to tak z doskoku oglądałem, bo to było średnio interesujące dla mnie. To znaczy, koniec końców obejrzałem wszystkie te odcinki, ale jakby to było na live'ach, to średnio mnie interesowało wtedy, bo to po prostu nieciekawe to było. I okazuje się, że tutaj dostaliśmy na koniec tego obecnego sezonu, dostaliśmy zapowiedź kultystów, którzy kogoś tam wyznają, więc jeśli ktoś nie wie, o kogo chodzi, a chce wiedzieć, to teraz powiem, a jak ktoś bardzo nie chce, to spoilery lecą za 3, 2, 1, okej, zostaliście ostrzeżeni. W kampanii to na Critical Role to był Vecna, no bo wiadomo, tam sobie można tego użyć, mhm. Tak? Bo to były live'y i tak dalej. A że tutaj już to spieniężają, a odcięli się od Dungeons and Dragons i Wizards of the Coast, to nie mogą użyć imienia Vecna, więc używają tak zwanego pseudonimu albo innej nazwy The Whispered One, czyli ten, o którym się szepcze. I cały ten akt będzie dotyczył po prostu potężnego lisza, który będzie się starał wynieść do rangi Boga.
No, więc wiesz, tutaj może już od razu przejdziemy do tego, że mamy zapowiedź kolejnego sezonu, który będzie nie w takiej zbyt długiej przyszłości już w rzeczywistości, bo oni, tak jak mówisz, spinają się, żeby zrobić też ten drugi, bardziej popularny produkt, czyli jak oni się nazywali?
The Mighty Nine.
Tak, The Mighty Nine.
Dobra, ja tylko pozwolę sobie wytłumaczyć, bo ktoś teraz może powiedzieć, no ale jak to, że Vox Machina jest nieciekawa, czy nierentowna, czy nie wiem...
Nie, to zupełnie co
nieopłacalna, to nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, że ta pierwsza kampania, czyli ta Vox Machina, kiedy to było ogrywane, to w pewnym momencie zrobiło się bardzo popularne i to się zrobiło tak popularne, że ta kampania numer 2, czyli The Mighty Nine, to w ogóle wykupałam Mercera i całą tę ekipę w ogóle gdzieś na... naproponowane do YouTube'a na tą główną tablicę tak bardzo, że ludzie zaczęli to masowo w ogóle oglądać. A że jeszcze w tym czasie leciało Stranger Things, to przy okazji też nakręciło jeszcze bardziej na dedeki. I to wzajemnie się zazębiało. I to The Mighty Nine miało taką popularnie dużą oglądalność, że to było o wiele bardziej popularne niż Vox Machina, tak szczerze mówiąc. I ta kampania The Mighty Nine trwała ze 3 lata, dobrze, jeśli dobrze pamiętam, jeśli dobrze kojarzę. Więc tych wątków tam jest też od ciula jeszcze trochę. I teraz właśnie ktoś by zapytał, no czemu skracają, czemu wywalają ten wątek, ten jeden ark z Vox Machiny, skoro no jest jeden i można by ciągnąć ten serial jeszcze pewnie z 10 sezonów. Ano po to, żeby zamknąć ten serial w myślę jeszcze dwóch sezonach, bo teraz zostaniemy w 2025 pewnie otwierający sezon, który przedstawi tego Whispered One, tudzież Vecna, jak ktoś woli. I pewnie w 2026 skończą z ostatnim sezonem piątym, bo piątka to jest taka ładna liczba, nie? Że wiesz, pełne, zamkniemy na pięciu, dziękuję. A w międzyczasie już pewnie pojawi się gdzieś tam pierwszy sezon The Mighty Nine, bo on został zapowiedziany w roku ubiegłym. Ja rozumiem, że też pewnie ciężko jest być w studiu nagraniowym przy sesjach nagrywkowych do dwóch seriali. No ale no, ja to tłumaczyłem tobie prywatnie, jak no. To działa i z jakiego powodu. Oni są ostatnio bardzo popularni, więc też nie mogą sobie pozwolić na przykład na to, żeby jeździć co którymś live'em na gdzieś tam w trasę, bo oni często te live, znaczy często, co jakiś czas robią te live'y gdzieś tam gdzieś tam przy publiczności po prostu, tak?
Tak.
No to będąc w trasie, to ciężko sobie na to pozwolić. Przepraszam, będąc na tych studiach, w studiu, na nagrywkach, ciężko sobie na to pozwolić, więc trzeba będzie robić najpierw jedno, skończyć to jedno i wziąć się do coś drugiego, bo nie da rady robić dwóch projektów naraz.
Wiesz, ja podejrzewam, że to też pewnie ma, wiesz, te ucinki mają, tak jak mówisz, te podłoże takie, że tam też pewnych postaci nie ma. W rzeczywistości może to by nie miało sensu, gdyby, wiesz, one się nie pojawiały w historii. Więc tutaj będzie przeróbka scenariusza i coś innego w tym czasie i zamknie się to w dobrych pięciu sezonach i tyle. Nie będzie przeciągane mocno.
Myślę, że nie przeciągną tego.
Drugi produkt
tego.
Już mają gotowy praktycznie. No.
No tak, tym bardziej, że mieli wystarczająco dużo czasu, bo zakładam, że to już jest zrobione, żeby jakąś część tych scenariuszy kampanijnych zmienić po prostu w scenariusz do serialu, bo czasu było od groma, żeby się tym zająć. Mhm.
No dobrze, no to lecimy dalej. Wiesz co, powiem tak, Vox Machina, nawet kiedy jest takie troszeczkę słabsze, wciąż je da oglądać i ta końcówka już była sensowna. Za to bezsensowne moim zdaniem był Tomb Raider, The Legend of Lara Croft, który co też dostanie drugi sezon jakimś cudem, ale dla mnie to był fatalny serial.
To znaczy bawiłem się tak, że się nie bawiłem. To znaczy odkaczałem te odcinki z przymusu recenzenckiego. Strasznie to było. Chyba jedyną rzeczą, która mi się podobała, to faktycznie podkład głosowy, w sensie voice-over
tak,
angielski.
Tak, to się zgodzę.
Bo Lara faktycznie brzmi jak Lara i ci wszyscy jej tam znajomi, nieznajomi, no po prostu ludzie, z którymi tam współpracowała, to brzmiało dobrze. Tu nie mam nic do zarzucenia. Animacja też zresztą była okej.
Okay. Znaczy...
Ale w niektórych miejscach przynajmniej.
Animacja
bo
to
niektóre
taki...
były
dobrego i słabego.
To prawda, to akurat prawda. Ona nie była najlepsza, była okej. Okay. No nie będę jakoś mocno po tym cisnął, bo było okej. Okay. Wiadomo, są rzeczy lepsze, są rzeczy gorsze, ale jeśli mówimy o scenariuszu, no to było straszne, bo ja już powiedziałem w tamtym tygodniu do tobie prywatnie, że ja nie wiem, czym ten serial chciał być, bo ten serial jest wszystkim po trochu. Ten serial jest trochę starymi Tomb Raiderami, gdzie mieliśmy Larę biegającą z pistoletami, z nieskończoną amunicją i waleniem do wszystkich po kolei jak leci. Ten serial jest nowym Tomb Raiderem, gdzie mamy tą Larę, która jest niewinna i ona nie chce zabijać, a potem jak już zabije sobie rękę, nad którą płakała pół godziny, to potem wali w każdego jak leci też, po prostu Rambo. A tak naprawdę tych zagadek archeologicznych i tego Indiana Jonesa w tym serialu to nie ma praktycznie w ogóle, tak szczerze mówiąc.
Wiesz, to jest taki słaby serial, którym Lara Croft w każdym odcinku musi płakać, bo ona płacze
płakać,
w każdym
prawda.
Odcinku.
To prawda.
Dosłownie. To jest serial, który w sumie ma masę postaci, które są bez sensu i które ci przeszkadzają bardziej jak pomagają, które cię wkurzają, bo Lara Croft ma w uchu non-stop kogoś, kto rzuca nieśmieszne żarty i komentuje to, co ona robi. To jest serial, który chce mieć Larę jako Jamesa Bonda, ale to nie jest ten James Bond ze starych, dobrych filmów, tylko to jest ten Bond z ostatniego filmu, w którym on już musi pogadać w swoich emocjach i musi się uzewnętrznić bardzo mocno. I niestety to nie działa ani w jedną, ani w drugą stronę. To nie jest ani dobry serial a la Indiana Jones, czy dobry film z Bondem, szpiegowski, ani to nie jest jakby dobry serial dla ludzi, którzy lubią trzygodzinne sesje terapeutyczne oglądać. No bo do tego to się sprowadza, bo to jest taka dwugodzinna sesja terapeutyczna z Larą Croft, gdzie ona analizuje samą siebie i to, co potrzebuje i tak dalej.
To prawda. To było trochę męczące z tego powodu, że ja się wychowałem na tej Larze, bo no, ja jestem dzieckiem od 90. Ja się więc wychowałem na tej Larze, która była, jest zajarana tym, że jest archeologiem i całą tą archeologią, bieganiem po jakichś starożytnych zadupiach, wyciąganiem gdzieś tam ze skrzynek zapomnianych w czasie, czy przez czas i przez wszystkich w sumie, jakichś tam artefaktów, nie? A tu mamy Larę, która w sumie to ona sobie spali katę, bo jej na tym nie zależy. Ona nie wie, czy chce robić to, co robi. I ona nie wie, czy to, co robi, to robi dlatego, że to lubi, czy dlatego, że tak została wychowana. I ona to w ogóle niczego nie jest pewna, ona nic nie wie, co ona chce robić.
To jest Lara Croft, która jakby przechodzi załamanie emocjonalne co chwila i którą się ciężko po prostu ogląda. Miałeś silną, niezależną kobietę w rzeczywistości, taką prawdziwą w starych grach, a tutaj ona jest taka, wiesz, to jest tak jak powiedzieć, no, prawdziwy mężczyzna też może płakać, co, więc Lara też może płakać, co nie?
No tak. To
problem jest taki, że jak to jest raz powiedziane, to jest okej, ale to cię bije przez głowę przez te 8 odcinków i staje się tak irytujące, że po prostu nie chcecie tego oglądać. Jeszcze faktycznie, animacja w rzeczywistości nie jest taka dobra. Są momenty, kiedy dosłownie to się zamienia w slideshow. W rzeczywistości mi się nie podobają projekty postaci w ogóle. Kompletnie. To jest Tumblr, a nie profesjonalna produkcja. To jest słabe. Wiesz, nawet sama Lara Croft zmienia swój wygląd z odcinka na odcinek, znaczy nawet nie odcinka na odcinek, z klatki na klatkę ona potrafi być albo szczupła, albo super umięśniona i ona między tym lawiruje, bo nikt nie trzyma modelu jej po prostu w ryza. Więc ogólnie no, to jest słaby serial, nie polecam. Omijałbym tego to szerokim łukiem. Dostanie drugi sezon, ale już na drugi sezon mnie nie skusi.
To znaczy, no nie czekam na ten drugi sezon, tak szczerze mówiąc, nie uważam, żeby to w ogóle było potrzebne. Rozumiem, że pewnie będą szli w tę nową trylogię Tomb Raidera, która tam wyszła jakiś czas temu, która swoją drogą podobała mi się, tylko to było akurat zrobione dobrze, bo tam mieliśmy powiedziane od zera, że ta Lara startuje od początku, ona nie ma jakiegoś wielkiego zaplecza, a tutaj mam wrażenie, że ona startowała z jakimś zapleczem, ale tego nie było widać, tak szczerze mówiąc.
No, ogólnie to, wiesz, jakby powtórka też jakby, z jednej strony masz gry, a z drugiej strony masz w sumie powtórkę tematyki z gier w formie serialu, który nie działa kompletnie. No, tam pisarka w ogóle była też, która scenariuszem się zajmowała, to ona też jakby robiła ten serial o Wiedźminie i będzie jeszcze, wiesz, ten aktorski wcześniejszy, ten prequel taki Wiedźminowy głupi, to ona była scenarzystką tam i jeszcze będzie Red Sonja w przyszłym roku pisała scenariusz.
Znaczy, no to jeśli ta recenzja będzie napisana tak jak ten Tomb Raider, to mnie tak średnio to rajcuje.
Dokładnie mam te same przemyślenia. Myślę, że to tyle. Nie polecamy. Ja nie polecam, ty nie polecasz.
No ja też nie. Więc... To znaczy, no jak ktoś bardzo jest jakimś fanatykiem Lary Croft i nie przepuści niczego z Larą, no to go ahead. Niech się czuje zachęcony, ale no ja osobiście poleciłbym, żeby sobie, nie wiem, obejrzeć miejsce tego coś innego po prostu.
Tak. Za to ja sobie obejrzałem w tym tygodniu Kung Fu Panda 4, który gdzieś tam na streamingu wylądował.
Nie.
Wiesz co? To była najlepsza Kung Fu Panda od części pierwszej. Z tych, które widziałem. Dla mnie to nie było najgorsze. Jedyne, co było tam słabe, to że fakt, że musieli wepchnąć tych dwóch ojców Po, czyli tego jego starego pandę i tego jego przybranego ojca od klusek, którzy nie wiadomo po co się w sumie tam pojawiają i przez większość czasu po prostu gdzieś łażą w tle, jakby ich wyciąć, to by nic w scenariuszu nie zmieniło i byłoby to dużo lepsze. Ale tak poza tym to nawet był przyzwoity film i nawet mi się to nie najgorzej oglądało. Widziałeś to w ogóle?
To znaczy, nie widziałem tej Kung Fu Pandy i nie chcę oglądać, dlatego że Kung Fu Panda dla mnie to jest coś, co mi się kojarzy z najgorszym szrotem. No nie, już miałem ciężko jakby na etapie z uwierzeniem w to, że w uniwersum World of Warcraft istnieją Kung Fu Pandy. I potem ktoś mi zrobił z tego jeszcze film animowany i powiedział, że hej, macie tu jeszcze bajkę dla dzieci, gdzie tłuczy się wielka panda z nadwagą i jest najlepszym wojownikiem na całej planecie z wszystkich możliwych zwierząt, które robiłyby to lepiej. I moje zawieszenie niewiary, nawet jak na film dla dzieci, było tak bardzo na wyczerpaniu, że ciężko było mi się przez to przebić, a gwoździem do trumny tego wszystkiego jest Jack Black w głównej roli.
I właśnie chciałem...
Ja już powiedziałem, że ja nie jestem w stanie przeżyć tego człowieka.
Chciałem powiedzieć, że tutaj Jack Black jest najmniej Jack Blackiem, jakim był Jack Blackiem do tej pory. I dzięki temu całkiem to jakoś sprawnie działa. Moim zdaniem to nie jest najgorszy film animowany i jest całkiem sprawny jak na tą serię. I najlepiej prezentuje się od części pierwszej. Dziwi mnie, że aż 4 im się udało zrobić, bo ja nie jestem w stanie sobie przypomnieć, co było w kolejny. One mi się po prostu w jedną papkę zlewają. Ten nie jest najgorszy, ma całkiem przyzwoitą animację, ma parę śmiesznych scen, które po prostu mnie faktycznie rozbawiły. W rzeczywistości ma nie najgorszą choreografię walk jak na animację. I ogólnie powiem szczerze, jak nie macie nic lepszego do obejrzenia, a lubicie tę serię, to nie jest najgorsza rzecz, na którą możecie trafić. Szczególnie, że jest teraz na Skyu.
To znaczy, no najlepsze pewnie też, nie? No, ale no, nie chcę się wypowiadać stuprocentowo, bo nie widziałem tego filmu. Ja po prostu jestem antyfanem Kung Fu Pandy, ale okej.
Okay. Nie jesteś fanem, no. Nie wiem, czy też jesteś fanem następnej rzeczy na liście, bo byłeś obejrzeć Venoma nowego w kinie z Renią i jak tam było?
Gównianie.
No ja się tego spodziewałem. Ja, wiesz co, patrzę na trailer i widzę, że to będzie po prostu szrot nad szroty. No i jak to wyszło ogólnie? Jakby jest jeszcze gorzej niż poprzednio, czy na podobnym poziomie?
To znaczy, to ja powiem tak. No, żeby przebić część drugą, czyli Let There Be Carnage, to nie trzeba było jakoś się specjalnie starać, bo ta poprzeczka już nawet nie była zawieszona. Ona już leżała po prostu, więc wystarczyło ją przekroczyć. No okej, okay, no jest dziebko fajniej, to prawda, gdyby nie fakt, że głównym złem w części trzeciej tutaj są gigantyczne kosmiczne mrówki po prostu.
Okej.
Okay. Bo jak ktoś się spodziewał, to nie jest żaden spoiler, tutaj, że Null będzie, czyli Bóg otchłani, ciemności, symbiotów
będzie
w ogóle.
Mrówką?
Nie, że ktoś tutaj się spodziewał, że ten Null będzie biegał i siekał tym swoim symbiont mieczem i zrobi masakrę. No to się przeliczy, bo no Null to jest w komiksach postać, która jest zagrożeniem nielokalnym, nieglobalnym, nawet nieuniwersalnym, tylko to jest multiwersalny. To jest człowiek, Bóg, jestestwo czy byt, który mógłby całe multiversum pyknąć tego po prostu. To i nawet z niego nie skorzystali. Jego łączna ilość czasu ekranowego w tym filmie to są 3 minuty.
O nie!
Na godzinę 50.
O nie!
No bo ten film zaczyna się od niego, boli, i kończy się na nim, a cała jego rola sprowadzona jest do telepania się na krześle i mówienia, jak mu bardzo jest źle, że na tym krzesełku musi siedzieć.
Czekaj. Czyli niech zgadnę, już ci mówię, jaka jest fabuła tego filmu. Zaczyna się, dowiadują się o dużym zagrożeniu, Eddie z Venomem, przez całą fabułę robią pierdoły i na końcu jest tylko jakieś tam starcie, które kończy
tak
film.
Tak.
Dokładnie jest, tak. Wiedziałem. Jakby
na samym początku dowiadujemy się, że jest sobie w kosmosie wielki, potężny byt, który wysyła za Venomem, w ogóle za żyjącymi symbiontami, swoje magiczne, kosmiczne mrówki. Nie będę mówił, o co chodzi. Przez cały film oni się ganiają i dopiero na koniec filmu dostajemy wielkie starcie, które zresztą wygląda absolutnie tragicznie.
No ja się niczego innego po Sony nie spodziewam, najzwyczajniej w świecie. I wiesz, powiem tak, no jak były 2 filmy w serii, które były naprawdę słabe, no bo sorry, ale 2 ostatnie filmy w tej serii, która składa się z 3 filmów, były niesamowicie złe i tego się po prostu nie dało wytłumaczyć jako po prostu wypadek przy pracy, tylko po prostu zwykła szara codzienność u Sony. No to dlaczego miał być inny ten trzeci?
To znaczy, ja od początku mówiłem, że się nie spodziewam i niczego dobrego i że to będzie najgorsze z najgorszych, co się tylko da. Tym bardziej, że Sony, czyli firma krawaciarzy, no, nie rozumie materiału źródłowego i teraz, żeby nie było, że tej Marvel Studios jakoś na piedestałę wynoszę, nie wynoszę, ale na poziomie tworzenia swojego uniwersum to na pewno mają o wiele więcej pozytywnych produkcji, dobrze odebranych przez ludzi, niż w drugą stronę, pomimo wszystkich tam potknięć i błędów.
Wiesz, to jest kwestia taka, że przynajmniej, jeżeli chodzi o te filmy z serii Marvelowej, które oni tam robią, to duża część była przynajmniej przyzwoita. Nawet jak ten film jest jakiś słaby pod względem fabularnym, to przynajmniej w innych aspektach jest taki okej. W przypadku tych filmów z Venomem, to ja nie powiem, żeby tam jeden dobry element był, który byłby dopracowany. Tam wszystko zawsze leżało. Więc no, powiem tak, no, Sony ma doświadczenie, jakie ma. Jeżeli chodzi o filmy animowane, to jeszcze potrafią czasem zrobić coś tam dobrego.
To znaczy, żeby nie było, że wiesz, że ja uważam, że wszystko, co zrobiło Sony, jest badziewne, no, bo ja tu nie generalizuję wszystkich produkcji w ogóle ever, bo Into the Spider-Verse i Across the Spider-Verse to uważam za dwie, za jedne z, dobra, inaczej, za naprawdę fantastyczne animacje, za jedne z najlepszych, jakie w ogóle widziałem w swoim życiu,
wiesz,
naprawdę.
Tu głównie chodzi o produkcje filmowe, gdzie tam, wiesz, jest kwestia taka, że tych w rzeczywistości producentów, którzy tam są, to oni zielonego pojęcia nie mają, co robią. Już nie mówiąc o tym, że pamiętajmy o tym, że te filmy wychodzą jakimś PG-13, gdzie już nawet Disney potem twierdził, że a co mi tam, jakby jak jeden film będzie ponad jakby R-kę, czy tam będzie jakąś R-ką, to nic strasznego się nie stanie i ludzie na to i tak pójdą do kina i to będzie zarabiało pieniądze. No a tutaj jest po prostu Avi Arad for the win i do przodu.
No, niestety. Plus, wiesz, ten film był niby reklamowany jako ostatni film z tak. Venomem, czy tam z Tomem Hardym, tak? Że tam koniec trylogii, dziękuję, zamykamy to. I dostajemy dwie sceny po napisach, które sugerują coś więcej.
O cholera, tak jak mi się przypominają te sceny po napisach z Sinister Six, która miała się zawsze pojawić w kolejnych
trochę
filmach
tak.
od Sony.
Albo tak jak ta scena po napisach z Black Adama, nie? Że tam się pojawia Superman, tak, który, i wiadomo, że ten wątek nigdy nie wróci. Ja mam teraz takie... To znaczy co? To sugerujecie mi, że będzie film z Nullem w głównej roli, tak? Coś jak Thanos w Infinity War i w Endgame? Czy po prostu, nie wiem, dajecie mi coś, czego nie dostanę?
No, ja bym się nie spodziewał raczej tutaj powrotów i raczej, wiesz... Znaczy, ja spodziewam się, że oni mają jakieś plany, ale jeżeli kolejne filmy w rodzaju Cravena, czy i kolejne projekty po prostu wszystkie będą się kończyły stratą po prostu dużej kasy, to ja nie spodziewam się, że oni po prostu zrobią kolejny film. Chyba, że nagle zarobi to nie wiadomo ile, ale przejdźmy może do newsów. Nie wygląda na to, żeby zarobiło.
No i co mam ci powiedzieć? No to ten film miał się sprzedać. Najgorsze jest to, znaczy najgorsze, no spodziewanym...
No, promocję miał niezłą.
Spodziewane było to, że się nie sprzeda i już ci mogę powiedzieć, że z samych tych czwartkowych seansów, bo tam w czwartek była premiera w Stanach, ten film zarobił 8,5 miliona.
Tak, tak. I ogólnie prognozy są takie, że prawdopodobnie on budżetu nie zwróci i raczej będzie słabo ogólnie, jeżeli chodzi o sprzedaż tego filmu. Ogólnie, wiesz, jakby box office nie jest taki za silny w tej chwili, a to nie wygląda na to, żeby odmieniło jakoś losy filmów w kinach. No i prognozy na Venoma wyglądają na to, że po prostu film będzie klapą finansową.
Znaczy, no to się nie sprzeda ogólnie rzecz biorąc, że to jest kupa szlamu, o, tak, tak mówiąc, żeby nie używać niecenzuralnych słów.
Tak, co ciekawe, na przykład... jakby pomału tam zrobił jakieś pieniądze nawet ten Transformers i nawet Sok z Żuka drugi, więc jakąś tam kasę zrobiły. Tutaj w tym wypadku to ja się nie spodziewam, żeby to jakieś kasy zrobiły.
No nie, no tutaj Sony będzie na minusie, znaczy już jest na minusie, więc raczej już z tego minusa nie wyjdą ogólnie rzecz biorąc. Wcale się nie zdziwię, jak w przyszłym miesiącu ten film już będzie śmigał gdzieś na streamingu, nie wiem, na Netflixie czy gdzieś tam.
Tak. Też jakby duże zmiany planuje jednak Disney, jeżeli chodzi o swój line-up filmowy, bo tam parę newsów było na temat tego, że jakby przesuwają różne premiery. Między innymi całkowicie zniknął z ich grafiku w tej chwili Blade, który ma bardzo duże problemy.
Tak. To ja powiem w bardzo dużym skrócie, żeby tego nie przeciągać. Tak. Ten Blade z Mahershalą Ali, co to miał wylądować w przyszłym roku w kinach, to w ogóle został wydupcony z całego grafiku MCU, tak, czy Marvel
zniknął,
Studios, to w ogóle.
Go.
On został wrzucony w tak zwane limbo produkcyjne, to znaczy ten film nie ma wyznaczonej nowej daty premiery. W sumie nie ma chyba nic, już chyba nawet reżysera nie ma, nie wiem, musimy sprawdzić. Tak. I ja nie wiem, czy przypadkiem ten film zaraz w ogóle nie zniknie i nie zostanie skasowany. Nie mam pojęcia, co tam się odstawia. A oprócz tego, to poszła informacja wczoraj, albo przedwczoraj, do sieci, że Marvel Studios rzekomo odkłada Thora 5 na później.
Tak, bo tam są problemy ze scenarzystą.
Chyba, nieważne, ale głównym powodem tutaj, jaki podano, to było to, że jest priorytetowy nacisk na to, żeby skończyć jak najszybciej sagę multiwersalną.
Tak. Tam też jakby będzie przesunięty serial animowany ze Spider-Manem.
Tak, on się będzie nazywał Friendly Neighborhood Spider-Man i sytuacja jest taka, że to ma być ten alternatywny origin dla tego Spider-Mana Toma Hollanda, tylko w wersji animowanej.
Tak, i on gdzieś tam jest przesunięty na później, więc wiesz, jakby tutaj ten taniec taki wokół tego się zaczyna, bo też jakby, powiem tak, no Disney jakby ma problemy nie tylko jak wyłącznie jakby z jakością, co nie? Rzeczy, tylko z tym, że te napięcia, które się pojawiają między jakby zespołem a firmą, zaczynają wychodzić na zewnątrz i wszyscy je widzą w tej chwili i to też dużo szkód robi po prostu im, bo ten grafik się zmienia, już nie jest taka bardzo płynna produkcja, jak to było do tej pory. Tylko zaczynają się pierwsze jakby faktycznie duże rysy pojawiać i pęknięcia w tym grafiku i ten Blade to jest jakby takie mocne już, wiesz, duży problem, bo tam, tak jak mówisz, nie wiadomo, czy jest jakiś, tak by były problemy ze scenariuszem, są problemy z reżyserami, zaraz może stracą głównego aktora i może Wesley Snipes wróci na to miejsce, co no, było też
teraz
zabawne.
Brano pod uwagę, pojawiła się taka teoria fanowska, że zrobią jakiś film teraz na zasadzie Old Man Logan, tylko z tym Blade'em starym,
tak.
Z Deadpoola 3.
Tak.
W sensie z Deadpool and Wolverine.
Tak, mieliśmy ostatni taniec Venom, a teraz będzie tańcz głupi, tańcz po prostu.
Teraz nie, teraz Snipes. Będzie kuśtykaj, dziadziu, kuśtykaj.
Tak, tak, tak. Old Man Blade. No.
No okej, okay, no co mam ci powiedzieć? No, w sumie chyba bardziej bym łyknął to niż na siłę robionego tego Blade'a nowego, chyba że nie wiem, w końcu go kiedyś zrobią w przeciągu 10 lat, może się doczekam.
Wiesz, problem w tym jest, że ten aktor, wiesz, ten Marshall Ali jest naprawdę dobrym aktorem, jak oglądałeś.
Jest, bo to jest Oscarowy aktor.
Ta.
No przecież on grał w Luke Cage'u i w trzecim sezonie True Detective. Także jego można było zobaczyć w masie produkcji.
No, pasuje do roli bardzo dobrze i wiesz, szkoda, że tutaj tyle problemów ma po prostu sam film. Mamy też wieści na temat kolejnego Spidermana, który gdzieś tam się w niedalekiej przyszłości, czytaj, tam 2026 ma pojawić.
Tak, termin premiery zarezerwowano na 24 lipca 2026. Zdjęcia mają się rozpocząć w latem przyszłego roku. Tylko problemem jest to, że Tom Holland będzie w tym samym czasie kręcił film u Christophera Nolana. I on będzie musiał być jednocześnie na dwóch planach filmowych. Nie mam pojęcia, jak on to zrobi, ale hej, na pewno da się coś zrobić.
Wiesz, to zależy, wiesz, dokładnie to jest kwestia taka, zawsze pytanie, ile tygodni dany film będzie kręcony i czy to jednak będzie na siebie nachodziło, bo może im się uda jakoś grafiki, wiesz, dopasować. Jeżeli będą kręcone w tym samym miejscu, to bardzo często może nie być po prostu problemem.
Bo on może znaczy, ja nie wiem, czy to będzie kręcone w tym samym, czy może
zrobić
w różnych miejscach, no bo Nolan ma to do siebie, że on raczej nie kręci w blue boxach ani na green screenie, tylko na lokacji raczej
raczej
to jest
na lokacji,
zrobione.
Masz rację.
Więc raczej będzie wyglądało to tak, że Holland będzie częściej na lokacji, stamtąd byli transportowany, zakładam, że pewnie do studia w Atlancie, bo zazwyczaj tam kręcą wszystkie filmy MCU.
No zobaczymy. Ogólnie wiesz, też mnie zastanawia, co to będzie za film Nolana, bo on raczej ma, wiesz, dobry streak ostatnio cały czas. Raczej filmy, które są okej. Okay.
Ostatnio od 20 lat chciałeś powiedzieć.
No dokładnie. No wiesz, no Tenet nie był za dobry.
To znaczy nie przeszkadzał mi, powiem tak. Nie uważam, żeby to był film zły. Na pewno nie jest to film jakiś wybitny. Uważam go za udanego średniaka. To jest interesujący średniak, ale na pewno nie powiedziałbym, żeby to był film zły.
Tak. Więc zastanawiam się, jaki ten nowy film będzie i ogólnie to trzymam kciuki, żeby też się Tom Holland wyrwał troszeczkę z bycia gościem z gry.
Z blockbusterów po prostu, nie?
Wiesz co, powiem tak, każdy z tych aktorów, jak sobie przypomnisz na przykład, wiesz, tych aktorów, którzy właśnie próbowali się wyrywać, to oni muszą brać jakieś takie role, które są w bardziej ambitnych filmach, które niekoniecznie muszą zarobić największe pieniądze. Co nie?
No tak.
Więc próba niech będzie dobrą próbą i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiesz, posiadanie jednego i drugiego w swoim portfolio zawsze jest chyba na plus. Jeszcze taki króciutki mały news, że w sieci jest reklamowany Alien Romulus na VHS-ie, więc chyba
to
czas
uważam,
odkurzyć.
Uważam to za fajną promocję.
Tak, odkurzyć wideo.
To znaczy jedynym problemem tego wszystkiego może być to, że nie wiem, jak w dzisiejszych czasach miałbym dorwać odtwarzacz kaset wideo, ale sama opcja, w sensie sam pomysł jest całkiem spoko. Podoba mi się.
No i ja pewnie jakbym gdzieś poszukał w Pawlaczu czy na Strychu, może bym znalazł odtwarzacz Panasonica, który gdzieś jeszcze się wala.
Miałem też u siebie w rodzinnym domu, ale no nie wiem, gdzie to teraz jest.
Ale
mówiąc,
wiesz,
no,
płaski telewizor
jest.
Bardzo często nawet nie ma już wejścia cincz ani euro, więc
no
też
tak.
Jest problem.
No tak, znaczy, no możesz sobie kupić przejściówkę, no przejściówka to wiesz, to nie jest problem, ale nie wiem, gdzie takie twarze bym kupił, bo nawet nie w Lombardzie, szczerze
więc,
mówiąc.
No wiesz, to jest coś, co prawdopodobnie by stało na półce i się kurzyło, niż byłoby bardziej używane. Ale mimo wszystko.
Ja myślę, że to raczej taka ciekawostka kolekcjonerska po prostu, że jak to zniknie z rynku, to będzie jakieś horrendalne pieniądze kosztowało.
Wiesz,
po prostu.
Interesujący gadżet. No.
Trochę tak. Fajny przycisk do papieru.
No, wiemy też, że Duna nie zawalczy o muzykę, o Oscara za muzykę, dwójka.
No tak, bo tam się okazało, że za duża część utworów z dwójki bazowana była na motywie głównym z jedynki. I że to nie było nic oryginalnego, więc tam poszło o tą oryginalność.
Wiesz,
dlaczego nie?
Ja też nie jestem wielkim fanem akurat muzyki z tego filmu i dla mnie to jest takie oczywiste, bardzo oczywisty soundtrack, który nie do końca uważam za najlepszy, jaki był, więc mnie tutaj ta decyzja specjalnie nie jakoś nie razi i nawet się zgodzę po prostu z tym, że lepiej zrobić miejsce.
Odczucia względem tego newsa mam neutralne, bo no Dune i tak będzie walczyć o 85 statuetek w innych kategoriach, tak. Więc jakkolwiek.
No. No i na koniec jeszcze informacja, że ten serial Good Omens, który miał mieć trzeci sezon, będzie miał w sumie tylko jeden odcinek zamiast trzeciego sezonu.
No 90-minutowy. Półtora godzinny, nie?
No. No taki film faktycznie. Jest to też związane ze skandalami, jakie Neil Gaiman gdzieś tam miał ostatnio.
A to musiałbyś mi szybko przybliżyć, bo ja w ogóle nie jestem w temacie,
ale
tego
dlaczego?
Serialu nie widziałem.
Bo to było akurat w momencie, kiedy mieliśmy przerwę tą wakacyjną, to się działo.
Okay.
I my to kompletnie ominęliśmy. No a oczywiście tutaj autor komiksowy, między innymi Sandmana, no powiem tak, może nie jest to okładanie pięściami, ale też jakby różnego rodzaju rzeczy typu, no powiem, przymusowy seks, no. Żeby tutaj nie być zbyt...
Czekaj, co?
Powiem tak, bezpośrednio. Neil Gaiman jest oskarżony o gwałty.
Okej, okay, no rozumiem.
Tam wystawiłem, ci wysłałem artykuł, bo sam to przegapiłem, kompletnie o tym nie wiedziałem, było takie, co?
Więc... Ja nie wiedziałem, ja myślałem, że to akurat jest w porządku człowiek, okazuje się, że niekoniecznie.
Pamiętaj, że powiem jeszcze, nie wiem jak to się skończy, bo to pewnie się skończy gdzieś po sądach, ale bardzo często ludzie, którzy największą, wiesz, jakby próbują pokazać, że tam największe mają najlepsze intencje i w ogóle są najfajniejsi i najwspanialsi, i wszystkich jeszcze strofują, że oni nie są tak wspaniali jak oni. Później się okazuje nagle, że o cholera, co nie? Wychodzą jakieś różne baksztyle tego typu.
Trochę mi się kojarzy z Gargamelem polskim YouTube'owym, ale okej. Okay.
No, ogólnie jakby nie wiem, co tam do końca jeszcze z tego wyszło, bo nie próbowałem jakby tam update'ować informacji, więc jak macie jakieś większe informacje na ten temat, to proszę pisać tam, czy na maila, czy na nasz Discord, więc my bardzo chętnie to przyjrzymy się i jakby uzupełnimy wiedzę, ale nie wygląda to za dobrze. Zastanawiam się, jaki będzie los dalszy różnych seriali, które wiążą się z twórczością autora, bo...
To znaczy Netflix pewnie tutaj w tym wypadku no będzie płakał, bo tam Sandman jest, bo, nie?
Tak, właśnie z Sandmanem i tak dalej, i tam jeszcze spin-offy jakieś miały być, więc to mnie zastanawia, co się z tym stanie. Czy dalej po prostu będą, a gdzieś tam się przemilczy po prostu autorstwo w takim wypadku. No.
Nie mam pojęcia.
No, no dobrze, to przejdźmy do Gaming Roomu. A w Gaming Roomie ty masz nową grę, ja dalej gram w Yakuza Zero i w sumie nie mam za dużo do powiedzenia, po prostu...
To znaczy, no ja sobie gram w różne gry, no mam też tego Dragon Balla cały czas gdzieś tam na tapecie, no ale nie będę, omawiał drugi raz tego samego.
No.
Więc zacząłem sobie też taką gierkę, która się nazywa The Last Faith i ona jest dostępna chyba obecnie na wszystkich platformach. Ja sobie to ogrywam na PlayStation 5. To jest Metroidvania połączona z Souls-like'iem po prostu.
A, to jest takie pixelartowe, dwuwymiarowe.
Tak, to jest pixelartowe 2D, biegasz od lewej do prawej, poziom trudności jest wykręcony na maksa i jest bardzo podobny do Bloodborne'a, bo tutaj też mamy krew, która gra jakby no, w dużą rolę. Jest depresyjnie, jest brutalnie, jest edgy, tak, dokładnie tak.
Wygląda jak taki bardziej edgy Symphony of the Night.
Trochę tak, ewentualnie jak Blasphemous, też można tak to porównać.
Tylko bardziej.
No tak, tutaj wszystkie kolory jakie są, to jest czarny, szary, ciemny, niebieski, czerwony, ewentualnie jakiś jaśniejszy szary.
No.
Czy fajne? Fajne. Czy denerwuję i wracałem jakieś traumy z grania w grę na takim poziomie trudności? Wracałem jak najbardziej. Dzisiaj tłukłem bossa, do którego miałem, nie wiem, 7 podejść, ale w końcu się udało.
No okej, okay. Wiesz co, ładnie wygląda graficznie, nie wiem jak się w to gra, bo łapek na to nie położyłem.
Nie no, fajna, bardzo fajna gra. No. No to też ma te mechaniki typowe z Metroidvanii, czyli że musisz odblokować daną umiejętność albo znaleźć jakiś item, żeby wrócić się 3 lokacje wcześniej i wejść gdzieś tam, gdzie trzeba było wejść, a teraz już możesz, bo wcześniej nie mogłeś na przykład.
No, zastanawiam się, dlaczego Mixed ma w tej chwili reviews na Steamie, dlaczego są mieszane. Bo...
Szczerze mówiąc, nie wiem.
To jakby, i to najśmieszniejsze, że wszystkie są raczej pozytywne, tylko ostatnie jakieś mają problemy, więc zastanawiam się, czy to jest jakaś kwestia jakiegoś buga, czy czegoś, co się ostatnio
nie mam pojęcia. Tak jak powiedziałem, ogrywam sobie na PlayStation 5, więc nie mam pojęcia.
No.
Mało tego, ta gra doczekała się nawet fizycznej wersji na płycie, którą zresztą mam.
No to cool. No to miłej zabawy, ja dalej po prostu walczę z Yakuzą. Doszedłem do momentu, w którym gram już Goro Majimą. Gra jest cały czas dobra i powiem szczerze, naprawdę polecam każdemu, kto chciał tą serię spróbować, zacząć od zero. Jest naprawdę miło i wiesz, jakby latanie emocjonalne od totalnego śmiechu do super poważnego dramatu z Yakuzą w tle jest dla mnie świetne tutaj. Dwa kciuki w górę i pójdźmy dalej, bo nic nowego tutaj nie powiem, a już rozmawialiśmy o tym w ostatnich tygodniach. Na PS5 wróci God of War, ten klasyczny, czyli
no
nie
i
ten
fajnie.
Nowy. Tak, czyli fajnie, bo go w tej chwili nie ma bodajże do kupna, a ma się pojawić w PS Plusie. Przynajmniej...
O, fajnie, bardzo się cieszę.
Przynajmniej takie są na razie plotki, bo tam ktoś, wiesz, jakby zrobił data mining i wychodziło na to, że prawdopodobnie ten God of War pojawi się na PlayStation Plus w jakby tych PS2 Classic, co nie?
Dla mnie cool, bo jedynkę i dwójkę mam na Vicie, ale na PS5 też bym przytulił.
Tak, tym bardziej, że ta wersja na Vita ma troszeczkę problemów w rodzaju słabego frame rate'u i tak dalej, To nie są najlepsze konwersje, więc podejrzewam, że na PS5 będzie się po prostu grało troszeczkę lepiej.
Pewnie tak, pewnie tak.
Tak, więc tutaj taki bardzo przyjemny powrót. Mamy też kolejne wycieki na temat Nintendo Switcha 2, które ludzie pokazali w formie szkiców, które nie były najlepsze.
No nie, no głównie nie wyglądały te szkice, ale no w sumie to ten Switch 2 miałby wyglądać w sumie praktycznie tak samo jak ten Switch 1.
Różnica jest taka, że ta podpórka nie byłaby taką nóżką, tylko byłaby na całą długość, tak jak taka rączka
konsoli.
Troszeczkę.
Tak.
No, więc troszeczkę by się to różniło, byłoby troszeczkę większe niż oryginalny Switch i miało dosłownie parę innych elementów, ale ogólnie to patrzysz na to ty Switch po prostu. Nic innego.
No, tak. No. No jak to, jak się uczyć to od najlepszych, nie?
Tak, wiesz, w rzeczywistości zapewne, wiesz, pamiętasz jak wychodziły nowe wersje Switcha i też masa zdjęć po sieci latała w rodzaju szele od Switcha, co nie? Czyli ten obudowa plastikowa gdzieś
tak.
Foxconnie w fabryce zrobione zdjęcie i to latało po sieci. Więc im bliżej premiery, tym możemy się spodziewać więcej tego typu nowości. No, ja się nie mogę doczekać, więc bardzo chętnie zobaczę, jak ten Switch 2 wygląda i powiem szczerze,
że
jestem przygotowany na to.
Zakładam, że między styczniem a kwietniem to ten Switch 2 się faktycznie pojawi. Chociaż dziwne, bo jeszcze nie było zapowiedzi, więc nie wiem, może w grudniu dostaniemy zapowiedź tej konsoli w końcu.
Wiesz co, ja tak myślę, że kwiecień, bardziej bym marzec, kwiecień celował. Wiesz, na święta na pewno nie, bo on już byłby miał zapowiedź, więc to jest jakiś przyszły rok. Wiesz, to jest zawsze kwestia taka, czy Nintendo też nie chce na przykład tego przełożyć jeszcze na później, ze względu na to może, że coś się jeszcze wydarzy i może się okaże, że oni wolą to troszeczkę opóźnić z różnych powodów, po prostu z różnych wydarzeń w świecie rzeczywistym. No i mamy też informację, że potwierdzoną zresztą, że Ubisoft przygląda się temu, by osoby przynajmniej, które robiły Prince of Persia Last Crown, zajęły się robieniem nowego Raymana.
To znaczy, no tam głównie poszło o to, że ten The Lost Crown to się w ogóle nie sprzedał.
Tak,
rzekomo.
I oni teoretycznie rozwiązali ten zespół i przenieśli ludzi do innych zespołów po prostu w Ubisoftie.
Tak, więc tam ogólnie te DLC, które miały wyjść, to nie wyjdą. Sequel też nie jest planowany, więc no to zespół został przeniesiony do nowego Raymana, który rzekomo ma wyglądać jak to nowe Prince of Persia właśnie.
Tak, kwestia jest taka, nie wiem czy ci ludzie, co robili tego Prince of Persia Last Crown, to wcześniej nie zajmowali się zresztą Raymanem. To był Ubisoft Montpellier. Tak, oni robili Rayman Origins, Rayman's Legends, czyli wszystkie te gry z Raymanem.
No okej, okay. No to czyli wrzucili ludzi, którzy się znają na Raymanie do pracy nad Raymanem. No okej, okay, nowe nie znałem. No i z tego co wiem, to ten Rayman ma być zbawicielem Ubisoftu, który tam ponoć ożywi to studio i pieniążki polecą.
Kwestia jest taka, że jakie też Ubisoft ma oczekiwania co do tego, co nie? Bo w rzeczywistości to może być dobra gra, która się sprzeda całkiem spoko, ale to będzie znowu syndrom Square Enix, gdzie oczekiwania będą tak gigantyczne, że to sensu nie będzie miało, co nie?
To znaczy, no tak, no Square ma zawsze oczekiwania wobec sprzedaży swoich produktów takie, że nawet jak się sprzedają świetnie, to tam z góry jest informacja, że nie, to jest za mało, to jest gówno.
Wiesz, z Raymanem jest kwestia taka, że jeżeli to będzie na przykład remake pierwszego, bo takie też tam były plotki, no to pierwszy to był z ultra trudną grą, która zabijała dziecięce marzenia, co nie?
Ale dwójka też wcale nie była grą łatwą.
Nie, ale już była trójwymiarowa, wiesz. Zobaczymy.
No tak, była trójwymiarowa, ale to w dalszym ciągu była gra trudna.
Tak, nie mam nic przeciwko, żeby Ubisoft spróbował przywrócić swoją w sumie oryginalną maskotkę i grę, która w sumie na tak jakby mapę świata gier ich wrzuciła. Powiedzmy to tak, bo oni wydawali gry wcześniej, ale to była taka pierwsza duża ich własna produkcja, którą ukończyli, która była bardzo rozpoznawalna.
No. Prawda.
No i przejdźmy do Dragon Age Veilguard, który się chwali tym, że będzie bardziej sexy od po prostu Baldur's Gate 3, a ja tak, dlaczego?
Wow, super, ale nigdy w Baldur's Gate 3 o to nie chodziło. W sensie właśnie to był fajny, To był fajny dodatek, ale tylko nigdy o to nie chodziło w tej grze po prostu.
Tak, właśnie wiesz co, no, ogólnie mam takie trochę uczucie, że cały ten RPG gatunek zmierza do tego, żeby być symulatorem po prostu randkowania, a nie grom RPG. I że ten element zaczyna dominować niepotrzebnie.
To znaczy kwadrat, no nie, to nie jest prawda. No fakt, w Baldur's Gate jest rozbudowane to. Oczywiście możesz to kompletnie olać, możesz tego nie robić, bo masz tylko możliwość, tak? Chodziło po prostu o to, że no masz możliwość, że każdy z każdym może. Ale to był dodatek, bo to się wszystko kręciło wokół naprawdę dobrze napisanej fabuły. Czy w ogóle stworzonego dobrze wszystkiego w tej grze, bo tam nie było praktycznie żadnych wad. A już na pewno nie jako RPG. A tutaj mówimy o grze, która pod każdym względem zapowiada się absolutnie tragicznie i chyba już nikt w to nie wierzy. Ja nie wiem, jaka ma być grupa docelowa dla tej gry, oprócz zagorzałych fanatyków tego uniwersum, bo tacy też są. Nic mnie w tym nie pociąga, nic mnie w tym nie kręci. Ja w to oczywiście zagrałem, wtedy sobie wyrobię opinię, ale powiem tak, nie czekam, nie jaram się, nie interesuje mnie to w ogóle. Powrót do tego świata traktuję jako przymus recenzencki, redaktorski i jakikolwiek tam inny niż radosny powrót, bo jedynka faktycznie była dobrą grą, świetną. Dwójka była jakimś badziewiem, co udawało open world, a open worldem nie było, to takie tunelowe coś było. I ta inkwizycja nieszczęsna, która była po prostu, no straszne to też było, no to nie było nic ciekawego, a też był tam dating sim, czy tam dating life i tak
wiesz,
dalej.
Po prostu ja patrzę na to, jakie są kierunki ostatnio w grach RPG i zwracam uwagę na to, że ten aspekt zaczyna być naprawdę dominującym często w jakimś tam marketingu. I to mnie troszeczkę już tak odrzuca na takiej zasadzie, że jak ja chcę pograć w grę o randkowaniu, to ja może sobie pogram w grę o randkowaniu albo po prostu próbuję randkować, a nie, wiesz, jakby wszystko się do jakiegoś wspólnego jednego mianownika
sprowadza.
Nie wiem,
stary, powiem ci tak, żeby nie było, że nie lubię, wiesz, shippingu postaci i tak dalej. Lubię, nie jestem fanatykiem, ale lubię, szczególnie jeśli te postaci są dobrze napisane. Ale z drugiej strony, jakbym chciał, nie wiem, porandkować, to bym po prostu poszedł do Reni. Ewentualnie odpaliłbym jakąś visual novelkę po prostu.
No mniej więcej, wiesz, no patrzę na RPG pod takim względem, że praktycznie teraz, no wiesz, ja słyszałem nawet taką opinię, że nawet w Baldur's Gate 3, jeżeli każda praktycznie wypowiedź postaci, jak jedna z drugą rozmawia, to jest przepełniona wręcz erotyzmem, a te, które nie są, to są na zasadzie spierdalaj, co nie?
Kurde, chyba, wow, już S-word poszedł. Ale powiem ci, chyba graliśmy w różne wersje Baldur's Gate.
Nie, no ja
wypadku.
Takie opinie po prostu słyszałem, że niektórym to aż tak przeszkadza, co nie?
Znaczy, to i ja mówię, chyba graliśmy w różne wersje Baldur's Gate'a i żeby nie było, ja wiem, tam są oczywiście teksty, jak jakaś postać próbuje poderwać twojego głównego bohatera, tudzież bohaterkę. Ale no, tak jak powiedziałem, można to olać i robisz sobie dalej kampanię, czy sidequesty, czy co tam chcesz, nikt się nie zmusza do niczego. A jeśli ty musisz promować swoją grę no, elementem dodatkowym,
to już
a nie tym głównym contentem, to jest trochę słabo.
Tak, słabo. Mi się to nie podoba. Powiem tyle, że no, nie zachęca mnie tym bardziej Dragon Age nowy do siebie i nie jest to coś, po co chętnie sięgnę. Za to muszę powiedzieć, że chyba sięgnę po nowe DLC do Vampire Survivors i wrócę do tej gry.
To jest najbardziej oczywiste DLC w historii tej gierki.
Dokładnie,
naprawdę.
Czyli DLC z Castlevanią.
To znaczy, to mnie temacie? Też mocno zastanawia, bo to mnie zastanawia bardzo mocno, bo tam wszystkie asety, które są w tej grze, to one wyglądają jak kopie w klej Castlevania z NES-a czy tam Super Nintendo. I nagle dostałem DLC z Castlevania.
Dosłownie
i mam takie
te asety z NES-a,
dokładnie,
czy z Super Nintendo,
takie,
czy z Genesisa.
I dokładnie, i miałem takie, okej, to nie wiem, bo Konami czy Capcom lubi Castlevania, nie
Capcom.
Pamiętam.
Nie, Konami, Capcom. Przepraszam, dobrze mówisz,
sorry,
Konami.
No właśnie, no Konami, to dobrze mówiłem. Więc mam takie, nie wiem, dostajecie pozyw od Konami, czy co, opłacili was po prostu, żeby nie było, że nie kradniecie content, czy co jest?
Nie, w tej chwili ogólnie Konami ma ten ark, swój charakter ark w rodzaju good guy Konami próbuje robić z powrotem gry i tutaj najzwyczajniej w świecie musiała być jakaś dobra umowa między twórcą gry a jakby firmą, dużą korporacją, gdzie sobie ręce podali i stwierdzili, że wrzucą asety z ich gier do prostu do Vampire Survivors i wcale, powiem szczerze, mnie to nie jakoś nie dziwi ani nie smuci, wręcz przeciwnie, uważam, że to jest bardzo dobra okazja dla obu stron i jestem z tego raczej zadowolony i pewnie kupię to, szczególnie, że te wszystkie rzeczy, które wiążą się z Vampire Survivors są bardzo tanie i ta gra dosłownie kosztowała swego czasu dolara, jeżeli dobrze pamiętam. Teraz już ma trochę dodatków, trochę jakby więcej kontentu, więc kosztuje trochę więcej, ale wciąż jest to max chyba 8 dolców, więc wciąż znaczy, grosze.
To jest dobra gra jak za multum, w sensie dobra cena jak za multum zabawy w takiej grze.
Tak, to jest bardzo dobra, prosta gierka, w którą można się świetnie bawić.
To bym powiedział inaczej, to jakby to była taka gra, która się nazywała Cookie Clicker, to jest coś na tej zasadzie.
No trochę tak, tylko wiesz, no, masz trochę więcej agencji, bo jednak troszeczkę tam latasz, omijasz te postaci, co nie? To jest taki auto-butler troszeczkę.
No w sensie to gówno po prostu przyciąga twoją uwagę całą.
A jak już wchodzi ta muzyczka, kiedy musisz wybrać jakąś rzecz z tej skrzynki, jest... To człowiek tak... Działają endorfinki. No.
Trochę tak. No zastrzyk dopaminy zrobiony. Działa.
No to jakby ja tutaj obu stronom życzę najlepszego i na pewno się tym zainteresuję. Też interesująco wygląda sprawa z Blober Team, które jest autorem między innymi ostatniego hitu w postaci remake'u Silent Hill 2. To znowu wracamy do Konami tutaj, które zapowiedziało nową grę Kronos i obiecuje, teraz uwaga, Blober Team obiecuje, robimy nową grę, która się dzieje w Polsce w latach 80. i jednocześnie będzie to dobra gra, bo już nie będziemy robić gniotu.
Super, to brzmi tak jakby studio powiedziało, że wszystkie poprzednie gry, które zrobili, to kupa gówna.
No, oni tak mówią, że wiesz, po angielsku tam było, że nie będziemy robić shitty games więcej, co nie?
Fajnie. No,
więc
okay.
Przynajmniej tyle mają świadomość, że nie wszystkie ich produkcje były najwyższego poziomu i część z nich po prostu ludzie uważali za raczej słabe horrory. A mieli, wiesz, jakieś medium, mieli tam, które nie miało najlepszej opinii.
Ja wiem, pamiętam.
Mieli te gry z malarzami, czekaj, Layers of Fear, one się nazywały. No, powiem szczerze, ten...
Warstwy strachu.
Tak, warstwy strachu. No, a ta nowa gra to się nazywa Kronos, jest jakimś takim horrorowym shooterem z gościem, który wygląda jak, nie wiem z czego... Ma taki dziwny kostium po prostu i zdecydowanie jest tu, wiesz, Beksińskim inspiracja, jeżeli chodzi okay. o grafikę. No ludzie trochę się podjarali, ja jeszcze nie wiem, co o tym sądzić, poczekam na więcej gameplayu. Odrobina tam jest, zobaczymy, czy, wiesz, jakby tylko to, że dostają w sumie grę do przerobienia, która już istnieje, nie było powodem, dlaczego ten ostatni tytuł był dobry. I może kolejne też będą dobre i nie tylko dzięki Konami oni się wybiją ponad jakby pewną przeciętność.
O, stary, ja już ci mówię, że remake tego Silent Hill 3 to jest już tylko i wyłącznie...
Kwestia czasu.
Kwestia czasu, tak. To będzie jak remasterowanie po kolei wszystkich części tego, Resident Evil.
No. Mamy też informacje na temat remastera Krok, który już od jakiegoś czasu gry Krok. Takiej z PS1, która była też na PC-cie.
Tak, pamiętacie taką grę jak Krok The Legend of Gobos, gdzie biegaliście humanoidalnym krokodylem, skakaliście po platformach i mieliście ochotę ogólnie wyjść do drugiego pokoju w momentach, gdzie łapy wam się już pociły?
Pamiętam, bo było CD Action nawet. Dwie części na CD.
No było, pamiętam.
No i ta gra dostaje remaster od studia Argonauts, które swoją drogą zostało reaktywowane na potrzeby.
To ja ci powiem, stary,
no.
Tak jeszcze czysto od siebie prywatnie, że Krok w czasach mojego dzieciństwa na moim rodzinnym osiedlu to była jedna z najbardziej piraconych gier ever. Jak nie pamiętam, który z nas to dostał na płycie, do tego samego dnia całe osiedle miało już piraconą wersję swoją własną. To podobna sytuacja była z Doomem 3 no. I podobna sytuacja była z Neverwinter Nights, bo to był pierwszy RPG...
Z dwójką. Bo ja powiem, u nas tak było z dwójką.
W sensie o czym mówisz?
Z Neverwinter Nights 2.
A, no to nie, u nas z jedynką, bo to był ten pierwszy RPG 3D z tego, z Faerunu, z Forgotten Realms, nie? To było takie zesranie partii
i ciśnienie. Czekaj, nie, ja myślę o Icewind Dale u dwójce.
No właśnie. No. No to nie, u nas, zresztą Icewind Dale też, bo to ja pamiętam, że ja Icewind Dale'a pierwszego pożyczyłem od kogoś i pamiętam, że całe osiedle tego samego dnia już miało kopie swoje własne. Icewind Dale'a drugiego, zresztą pierwszego i drugiego chyba do dzisiaj mam też w wersjach oryginalnych kupione z jakichś kolekcji, ale pamiętam, że Arcanum pożyczałem od kogoś w wersji oryginalnej i mam do dzisiaj wersję oryginalnej na płytach, w jakiej szafce leży.
Tak, ale wracając do The Legend of the Gobos, to ciekawa informacja jest taka, że ta gra będzie na PC dostępna jedynie na GOG-u,
bo nie boli mi to wcale.
Ekskluzywnym tytułem na GOG-a, co jest śmieszne, dziwne to znaczy, i nietypowe.
To nie boli mnie to, aczkolwiek uważam to za głupią decyzję, bo to jest to typowy platformer, także nie wiem, czemu to miałoby się nie pojawić na przykład na PlayStation czy na Xboxie.
Nie. Sorry, okay, to się, nie. Źle zrozumiałeś. To się pojawi na PlayStation, Xboxie i Switchu, tylko na PC-cie jak się pojawi, to będzie tylko i wyłącznie na GOG-u, nie będzie tego na Steamie.
Aha, dobra, rozumiem w ten sposób, okej.
Okay. No, więc ekskluzywność na PC-cie to będzie GOG i jak kupujecie tą grę na GOG-u, to dostajecie remake, remaster i oryginał.
No mimo wszystko lepszy GOG niż Epic Games, ale okej. Okay.
W ogóle zabawna rzecz jest taka, że część osób, które tworzyły Argonauts Games oryginalnie, to później była jakby tym takim głównym rdzeniem, które tworzyło Rocksteady Games.
Ej, ale stary, z drugiej strony, to w sumie myślę, że to było do przewidzenia, no jak Spyro i Crash Bandicoot dostały remastery, Ratchet and Clank dostało nową wersję, to się nową grę z tej serii. Jeszcze tylko czekam, aż Jak and Daxter się pojawi w nowej wersji. W sensie jakaś nowa gra się pojawi. No, wiesz, jakby, albo faktycznie remake'i.
Wiesz, to jest kwestia zawsze taka, że czasami Insomniac czy tam inny Naughty Dog same nie chcą tego robić, więc trzeba to oddawać komuś innemu.
No tak.
Wiesz, jeżeli chodzi o Kroka, to jeszcze jest taka historia z tą grą związana, że jak widać, to on był pierwotnie niczym innym jak Yoshim i ta gra miała być dla Nintendo. Tak. No. Dobrze, no to przejdźmy na planszę, gdzie we Wrocławiu, jak co roku, w sumie parę razy w roku, Wrocław Game Fest wraca, bo różnego rodzaju imprezy we Wrocławiu to nie jest raz, nie jest dwa, ale przynajmniej tak ze trzy razy do roku planszówki można tam odpalić na jakiejś większej edycji. To już edycja 14 festynu.
Planszowego.
Ten się odbędzie w czasoprzestrzeni we Wrocławiu już 16-17 listopada.
Ty powiedz ludziom, co to jest czasoprzestrzeń.
W sumie nie wiem, co to jest czasoprzestrzeń, bo ja tam nie byłem w czasoprzestrzeni.
No ja też nie byłem.
Nie byłeś?
No to w takim wypadku nie powiem wam, co to jest czasoprzestrzeń. W każdym razie to się odbędzie w sobotę i w niedzielę 16-17 listopada. W godzinach już wam mówię, od 10 do 20. No w niedzielę od 10 do 18, więc będziecie mieli od 10 do 8 godzin, żeby zasłuchać planszówki, jeśli nie macie w domu. Tutaj będziecie mieli nowe i też takie, które zadebiutowały na festiwalu Spiel w Essen.
Tak, a ja już wiem, gdzie jest czasoprzestrzeń, bo ja tam byłem jednak, bo tam się na przykład festiwale różnego rodzaju odbywały, typu jedzenie z całego świata, jedzenie z Japonii i tak dalej. To jest na Tramwajowej 1-2 jakoś tak, 1-3 we Wrocławiu. Byłem tam parę razy, więc powiem szczerze, wiem, gdzie to jest jednak.
Okej. Okay. No w każdym razie, jeśli ktoś jest z Dolnego Śląska, to zachęcamy, to będzie miał blisko, to sobie może pograć. Oczywiście ludzi spoza Dolnego Śląska też zapraszamy, tylko będziecie mieli trochę dalej po prostu.
Tak, ogólnie wiesz co, Wrocław ma parę imprez właśnie plaszunkowych, to jest jedna z nich. Tam działa bardzo prężnie masa ludzi, którzy promują gry planszowe. Zawsze można spotkać ludzi, wiesz, w paru barach, które zajmują się grami planszowymi we Wrocławiu, bo wiesz, zarówno w Cybermarchinie, zarówno gdzieś tam, czekaj, w Heksie, jeszcze paru miejscach, gdzie bez problemu
Kiedyś jeszcze był Padbar, ale tak. Nie wiem, czy on dalej istnieje.
Czekaj, Padbar chyba dalej istnieje. Chociaż nie powiem, że Padbar ma najlepsze stoły do grania we Wrocławiu, ale istnieje Padbar we Wrocławiu, bo widzę, że nie jest zamknięty. Padbar miał taki problem, że on miał dużą przestrzeń konsolową, ale miał problemy z właśnie stolikami, które były dość nieduże do grania. Ale jasne, to też jest miejsce, w którym można pograć. Wiesz, jest jeszcze ten Arbar, który jest w samym centrum we Wrocławiu, który też zajmie się planszówkami, który kiedyś był własnością Awaken Realms. I oni mieli w ogóle...
Tak, to było Awaken Realms jest z Wrocławia.
Oni mieli zmienić tą nazwę, ale na razie chyba się nie znosi, żeby ten Arbar zmienił nazwę. Teraz zobaczę. Bar Wrocław, czy on dalej ma się nazywa... Tak, dalej się nazywa Arbar. A nie, teraz już się nazywa Mixturium.
A, no i okej.
Okay. Przynajmniej tak tu mi podpowiada w tej chwili Google, co nie? No, ale jest sporo miejsc we Wrocławiu, w których można po prostu zagrać praktycznie każdy dzień tygodni.
No i okej.
Okay. Widzę też nowe Zombicide.
Tak, tym razem to będzie Zombicide, który się nazywa Army of the Dead. Tytuł nieprzypadkowy, bo ta wersja Zombicide, czy tam ta edycja, bo to się dzieje na edycję, oparta będzie na filmie Zacka Snydera o tym samym tytule, czyli właśnie Army of the Dead, czyli Armia Umarłych, jak ktoś woli, czy Armia Trupów, wszystko jedno. No i to tak chyba tyle, no bo jakby wiesz, te gry Zombicide są dość popularne, one się rozchodzą mocno jak ciepłe bułeczki. Była wersja japońska, była wersja średniowieczna, była wersja Marvelowa, w drodze jest wersja z DC, wersja Deceased, także teraz jest wersja jeszcze Army of the Dead od Portala i w listopadzie premiera, 14 listopada dosłownie, dokładnie i cena no nie jest mała, jak się zresztą można domyślić.
Pełno minisów, wiesz, ciężkie pudełko i tak i tym podobne.
Tak, bo sugerowana cena detaliczna to jest 500 zł bez 5 groszy, a chociaż jak poszukacie dobrze, to kupicie za 420.
Dobrze. Tak jeszcze kwestia samego Zombicide'a, to dziwi mnie, że nie ma wersji Army of Darkness sama Raimiego. Bo to
no stary, myślę, że właśnie dałeś komuś pomysł, więc zarzuć sobie 30% od pomysłu.
Panie, wyobraź sobie, jeszcze można zrobić cały zamek z minisów, co nie? Że masz nie tam pojedyncze, wiesz, masz po prostu obrężenie, tak jak w filmie. No.
No anyway, wyobraźcie sobie, że kupując jakąkolwiek wersję Zombicide, to macie po prostu pudło zawalone plastikiem i tekturkami, więc tutaj w sumie faktycznie płacicie za content.
Tak, jeszcze sprostowanie tej czasoprzestrzeni. Tak, ja tam byłem, to jest zespół budynków takich ala fabryczno jakby zajezdniowych, jakichś takich coś w tym rodzaju, co nie? I on jest na takim zamkniętym zamkniętej przestrzeni, gdzie się wchodzi przez bramkę po prostu. No więc to nie jest jeden budynek, to jest zespół. No. Dobrze, to może przejdźmy do grochu z kapustą, gdzie mamy informację, że Czernobyl przechodzi, przynajmniej elektrownia i sarkofag będzie przechodził remonty. I tam będzie jakby raz zdjęcie pewnych elementów, wymiana pewnie pewnych elementów w sarkofagu, więc w objętej jakby, wiesz, wojną Ukrainie dzieją się też rzeczy takie, o których
są ważne. Zakładam, że to z powodu tej wojny, która tam się odstawia, to może być dość problematyczne. Z drugiej strony, ja nie wiem, na ile to jest potwierdzone, ale ponoć ta strefa czarnobylska już tam jest w miarę bezpiecznie. A kolejna sprawa, to teraz tak, jak mówimy sarkofag, to mamy na myśli ten betonowy sarkofag, zrobiony w latach 80., a nie o tej nowej arce, bo ta arka tam ma przetrzymać ponad 150 lat, jeśli się nie mylę, coś koło tego. Więc będą ściągać ten, może nie cały, w jakiejś części ściągać będą te betonowe elementy zrobione 40 lat temu, żeby zamienić je na nowe, bo to ogólnie to jest ruina. Plus promieniowanie, które tam jest wydzielane, to też wcale na tą konstrukcję fajnie i wesoło nie działa.
Czas wojny też jakoś dobrze nie działał, bo tam też były zlokalizowane wojska rosyjskie w trakcie wojny i nawet pamiętajmy, że tam okopywali się Rosjanie, co nie było zbyt mądre.
Niestety, nie wymagajmy od tych ludzi za mocno.
Ale tutaj jakby pewne prace konserwatorskie będą realizowane jeszcze w niedługim okresie czasu.
Miejmy nadzieję, że zejdzie szybko i bezproblemowo.
Tak. Jeszcze na koniec informacja, to chyba wszyscy o tym słyszeli. Krakowskie...
Chyba wszyscy na ten temat nagrali też materiał już.
Tak, już, bo to już jakiś czas minął, ale krakowskie Off Radio wywaliło na bruk większość redaktorów i zastąpiło ich AI, co było takie trochę niesmaczne, szczególnie, że jeszcze...
Ale słuchaj, żeby tylko ich, bo jeszcze sobie Wisławę Szymborską zastąpili
tak,
AI.
Ale to wiesz, to jakby różne słyszałem opinie na ten temat, zastanawiałem się, czy będzie pozew, czy nie, bo słyszałem, że tam się jakaś fundacja na to jej imienia zgodziła.
Stary, ja słyszałem, że na 11 listopada ponoć szykują wywiad z Piłsudskim.
Panie... Gratuluję. Ale w każdym razie jest to niezbyt przyjemne, bo wiesz, wywalili wszystkich i później mieli właśnie wywiad różnych tam AI-owych
redaktorów.
Redaktorów z Wiesławą Szymborską, która mówiła, jak ważny człowiek jest w procesie twórczym i tym podobne.
Fajnie, że AI mówi o tym, jak tworzyć, nie?
Tak, dobra. Więc ogólnie zespół po prostu na maksa i całość bardzo coś niesmaczna.
Tam... Ktoś miał jakieś tam spięcie pod beretem, naprawdę mocne. Nie wiem, jak można do tego dojść w ogóle, serio.
Wiesz, ja bym się obraził, jakby na przykład ktoś stwierdził, że wiecie co, Bigos będzie robiony przez AI od dzisiaj.
Słuchajcie, po 90 odcinkach w końcu się wydało, to AI tworzy ten program, ten
AI,
podcast.
AI, tej roboty no. Same, tak.
Tak, no.
Tak, jestem robotem, przynieś mi piwo, kobieto.
Kwadrat, ale ty przecież nie pijesz.
Wiem. Dlatego wiesz, że to jest AI.
No tak.
Wiesz, no, AI Ferdek po prostu.
Na ludzi z moim wykształceniem w tym kraju nie ma roboty.
Nie ma roboty. Nie ma roboty. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ful jest dobry.
O Boże, brzmisz jak Mandark z Laboratorium Dextera.
Nie no, ale to jest sytuacja... Tragiczne, nawet nie wiem, jakby nawet to było słabe radio, to wolę, żeby radio było jednak z...
Robione przez ludzi.
Tak, robione przez ludzi, a nie żeby mi grało jakieś AI coś.
No poza tym, czy czy ideą radia nie jest to, żeby radio tworzyli ludzie?
No nie wiem, no jakby, wiesz, mnie najbardziej też wkurza to, że oczywiście włodarze tam radia stwierdzili, że patrzcie, jaki eksperyment zrobiliśmy. A, popatrz.
Tak, tak, to znaczy, bo oni na początku, jak to AI tam zaczęło robić te nagrywki, no to oni ich przedstawili jako redaktorów i dopiero potem, jak było masowe zesranie w internecie, słusznie zresztą, to dopiero potem wstawili dopisy do tych redaktorów, że tak, że to jest eksperyment w celu sprawdzenia, jak AI będzie sobie radzić z stworzeniem kontentu kulturowego dla ludzi i tak dalej, nie?
I wiesz, jeszcze oczywiście takie...
W mediach i tak dalej.
Taki płaszczyk, że po to, żeby szokować, co nie, żeby pokazać problem i ty tak dalej. Ale to chyba nie wymagało wywalenia wszystkich redaktorów na zbity pysk.
Tak mi się też wydaje, bo wydaje mi się, że kiedy wysyłasz AI do roboty, którą powinni robić ludzie, to chyba nie chodziło o eksperyment, tylko komuś się płacić nie chciało po prostu.
Ktoś po prostu poczuł, że może tutaj zrobić najzwyczajniej w świecie wała i tego wała zrobił. Ty chyba tyle w tym temacie.
No, teraz można sobie zgarnąć ten, jak to się nazywa, wypłatę kilku osób zamiast przeznaczyć ją na tych kilka osób właśnie, prawda?
Ciekawe, czy te reklamy też wszystkie, które tam puszczali, to też przez AI generowane. I czy muzyka też?
Sprawdźcie, ludzie, czy w waszym zawodzie nie można was zastąpić AI, no bo wiecie, no już nie wiemy, jak długo dalej jeszcze pociągniemy.
Tak, wszystko. Po prostu skwalu, szykuj się. Będziesz miał nawet AI uczniów, których będzie uczyło inne AI.
Okej, bez komentarza zostawiam.
No dobrze.
I myślę, że brakiem komentarza możemy skończyć ten odcinek.
Myślę, że to skończymy w ten sposób. Polecamy się przede wszystkim na różnego rodzaju mediach społecznościowych, poczynając od Discorda, do którego możecie znaleźć link pod podcastem, a także Instagram, Facebook, Mastodon i inne rzeczy, które gdzieś tam istnieją.
No i oczywiście Patronite, gdzie możecie nas wspierać finansowo.
Finansowo.
Oczywiście wszystko jest dobrowolne. Możecie też kupić sobie od nas koszulkę, albo jakąś bluzę, albo cokolwiek innego, albo śliniaczek, jeśli jecie jak flejtuchy, jak kwadrat na przykład. Na przykład, właśnie tak. Nie chcielibyście tego widzieć, nie jest to fajny widok. Mamy spread shop, tam możecie sobie wejść i kupić coś z naszym logiem. W dobrej jakości.
I zawsze mówię to, że najlepiej rozprzestrzenia się podcast poprzez polecanie innym znajomym, więc polecajcie nas, gdzie tylko możecie. Tak, więc jak co tydzień dziękujemy wam, że jesteście z nami i do usłyszenia za tydzień.
Tak jest, trzymajcie się, udanego tygodnia i nara!